Dobra, zaczynam drugą część, bo chcę mieć to z głowy. Tam już hintowałem w tym pierwszym wykładzie, że oczywiście zrobienie swojej gry jest przepustką, jesteśmy gendevia, ale to jest trudne. I teraz powiem, jak podejść do tego tematu, jak zrobić swoją pierwszą grę, jeśli ciągle się boimy. Ci, którzy zrobili swoją pierwszą grę, mogą wyjść, bo nic się tu nowego nie dowiedzą. Tu muszę stać, bo mam tutaj zaawansowane animacje, więc... To był początek. Twoja pierwsza gra, i tutaj wrócę do tego, o czym mówiłem. Przede wszystkim świetnie, zajebiście. Chcesz zrobić grę, bo przecież, patrzcie, to jest takie łatwe. Mam obrazek. Sam go zrobiłem w tym kreatorze memów. Jak widzicie, robienie gier jest łatwe, bo na App Store właśnie, ponad 2000 gier na plowskim oczywiście, absolutnie, ponad 2000 gier miesięcznie. Teraz nawet więcej chyba, bo to jest sprzed jakiegoś czasu ta statystyka. Ja nawet nie sprawdzam, bo nie chcę nawet sobie jakby psuć opinii o tym. Więc łatwe jest. Wszyscy robią gry. Robią ich w tempie 2000 gier miesięcznie, więc chyba musi być łatwe. Każdy chce zrobić swoją grę. Z jednej strony to jest takie, może się na podstawie właśnie tej statystyki wydawać, że spoko, luzik. Ale z mojego doświadczenia bardzo, bardzo wiele projektów, to, że tam się pojawia 2000 gier, to gdzieś poległo, myślę, że ze dwa razy tyle projektów, bo robienie gier jest trudne. Więc żeby zrobić tą pierwszą grę, trzeba sobie dobrze zdefiniować cel, co tak naprawdę chcemy zrobić. Więc naszym celem powinno być zrobienie pierwszej, kompletnej gry. Pod pojęciem... I to jest podstawowy cel. O tej kompletności za chwilę powiem, ale wszystko inne jest absolutnie mniej istotne. Kompletność, czyli gra powinna mieć wszystko, co gra ma. A co mają gry? Znaczy, dobra, i skończona. To jest istotne. Nie doprowadzona do jakiegoś momentu. Znaczy, robiłem z kolegami grę i doprowadziliśmy do wersji pre-alfa. Wiecie, pre-alfa to jest wszystko od zera do alfy. Więc bardzo szeroki zakres i to absolutnie nic nie mówi. To ma być skończona. To jest taka gra, którą powiedzmy chcielibyśmy pokazać światu. Bez tłumaczenia, bez disclaimerów, że to jest gra niedorobiona, bo mi się nie chciało i tak dalej. Albo się pokłóciłem z kolegą. Tylko gra... skończona, całościowo. Bo jak wiecie, gra w 90% skończona jest w 100% nieskończona. O tym trzeba bardzo, bardzo pamiętać. Nikogo nie interesują te gry, które robiliśmy i nie skończyliśmy. Nie ma gdzieś jakiegoś bazy gier nieskończonych, w której ktoś tam sprawdzi, jak się bardzo staraliśmy. Nikogo to nie interesuje. Tak. No jak wiesz, powoli zaczyna nikogo to obchodzić. Zakres kontra kompletność, bo tutaj jest taka oczywiście pewna wątpliwość. Gra skończona, kompletna to jest gra, co powinna wszystko, co sobie zamyśliliśmy, że ma. Tak zwany to się nazywa w branży zakres. Ale to jest gra, która ma to wszystko, co powinna przyzwoita gra zawierać. Działającą i fajną rozgrywkę, to jest jakby klucz. Menu i opcje, jeśli są. Nawet jeśli to jest menu, takie zacznij grę i wyjdź. Ale to już pokazuje, że mierzymy się z tematem zbudowania podstawowego menu i wyborów. Opcje, jak będzie miała, no nie wiem, jakie mogą być opcje. Muzyka albo bez. Ma spójną prawę graficzną i dźwiękową. To nie znaczy, że to ma być mega zajebista grafika, taka jak w Wiedźminie i tak dalej. Nie. Ale jakikolwiek sobie założymy graficzny styl. Nawet jeśli to jest nasz programmer's art, to powinniśmy zadbać, żeby w ramach tych założeń ta grafika była spójna, żeby ta gra miała jakieś tam dźwięki, które mają sens. Nawet jeśli to dźwięki wypierdziane naszymi ustami do mikrofonu, to jest nieistotne. To też jest jakiś zamysł, to zróbmy to w tym zamyśle. Żeby zapisywała stan gry, jeśli potrzeba, żeby miała punktację, jeśli w grze są punkty. Takie rzeczy, które gry zawsze miały. gdzieś nie odkładajmy tego, to właśnie o to chodzi, żeby tych elementów gdzieś tam sobie nie odkładać, bo to świadczy o grze jako całości. Jeśli weźmiecie sobie grę sprzed iluś tam, 20 lat, to tam te gry wszystkie to miały. O, i tutaj nie musi być rozbudowana. O, to jest właśnie o co chodzi w tym zakresie. To, że mamy zrobić grę, która ma jakiś zakres, to nie oznacza, że musimy zrobić grę, która jest wielką grą. To jest przykład Timbermana, bardzo prosta gra, bardzo popularna i ona jest kompletna. Tam jest wszystko, ona się cała zawiera na tym ekranie oczywiście, ale to jest wszystko, co powinno być w tej grze. Jest fajna grafa, konsekwentna, jest jakiś pasek tego czasu, jest wyłącznik dźwięków i tam no i steruje się go, wiadomo, tym dwoma palcami. Inna kompletna gra, Flappy Bird, też jest wszystko, co powinno być w tej grze. Ona to jest bardzo, bardzo prosta gra. Ja nie wiem, czy taką grę się robi dłużej niż jeden dzień. No dobra, z poliszowaniem to niech będzie tydzień. Ale to jest gra, w której jest wszystko. A znowu jest bardzo, jej zakres jest bardzo niewielki, ale jest kompletna. To nie jest celem. Otóż te rzeczy nie są celem. Pieniądze, sława, uznanie wśród znajomych, uznanie na świecie. One mogą być, przy okazji mogą się stać efektem tego, co robimy. Ale nie róbmy pierwszej gry z założeniem, że na przykład na niej zarobimy. Albo, że będziemy sławni jak sos. Albo... Dobrze mieć sosa, mówię. Albo zdobędziemy... Uznanie. To nigdy nie powinno być celem. Celem jest zrobienie kompletnej gry. I oczywiście, dla kogo robimy swoją pierwszą grę? Robimy ją przede wszystkim dla siebie. Aby mieć pierwszą grę na koncie, w portfolio, czy jak to tam nazwać, aby sprawdzić się w warunkach bojowych, prawdziwych, tak nie w eksperymencie, tylko ruszamy w bój. No dobra, wiemy już dla kogo, dlaczego, to teraz jaka to powinna być gra? Zastanawiacie się. Jesteś graczem, na pewno tu wszyscy są graczami, to nie wątpię, i o grach wiesz wszystko. Jestem przekonany, że jakbym tu przepytał, to byście mnie zagięli w czym, we wszystkim. Natomiast naprawdę ta wiedza nie ma się nijak do robienia gier. To, że znacie, nie wiem, tam LOLa na wylot, to nic to nie ma wspólnego z robieniem LOLa. No i taka jest dyskusja, no dobra, okej. Okay. Jaką robimy? Jaki gatunek? MMO. Od tego się zaczyna. No to nie, zdecydowanie. Nie robimy MMO jako pierwszą grę.
MOBA. Ja zrobiłem jako pierwszą grę MMO.
Super.
Skończyłem ją, to była moja pierwsza gra po 7 latach. A ile osób grałem?
No właśnie.
Cała rodzina.
Ale dobrze, właśnie. Pamiętajmy, zajęło to 7 lat i w tym MMO pewnie zabrakło Massive tak naprawdę. Więc nie polecam zdecydowanie tego kierunku. Gracie w LOLa, gracie w Dotę, to pewnie MOBE. Nareszcie ja zrobię lepszego LOLa, bo ci kolesie w Riocie są nieogarnięci. I oni tam nie wiedzą, jak się to robi. Ja tam wszystko wiem, ja bym zrobił to wszystko lepiej. Nie. Nie robimy MOBE jako tej pierwszej gry. No to dobra, spuśćmy stronę, robimy RPGa. Oczywiście nie żartujcie. RPG akurat... Ja wiem, bo mam dużo doświadczenia w takich projektach studenckich akurat. I wiecie, jak wygląda studencki RPG? To jest tak, chodzi okropna postać na pustej planszy i student opowiada, no w tej grze będzie jeszcze to, co w każdym RPG-u, no ale nie zdążyłem zrobić. Tak wygląda robienie RPG-ów właśnie. No to hack and slash, tak zejdźmy trochę, Diablo trześniemy. No nie. Nie róbmy tego. Nawet tym kolesiem od Diablo trochę to schodzi, więc... Więc coś jest na rzeczy w tym. RTS-a to jest taki... O, wskrzesimy gatunek. Dawno nie było StarCrafta. To przecież jesteśmy lepsi w StarCrafcie niż Koreańczycy. Też nie. Zdecydowanie nie robimy RTS-ów. To są bardzo skomplikowane i trudne gry. Nawet nie w samym tworzeniu, tylko w balansie rozgrywki. Tam się rozbija wszystko o to, nawet jak już tam zakodujemy te feature'y, jakoś zmęczymy te tematy, to doprowadzenie do tego, żeby ta rozgrywka miała sens i była atrakcyjna, to jest masakra. Bez dużego doświadczenia w tej dziedzinie i doświadczenia nie z grania w takie gry, tylko w balansowaniu, to nic tu się nie pojawi. Może FPS-a, o, to jest bardzo popularne. Raczej nie. I tutaj już zaczynam, jak widzicie, mięknąć, ale... Ale może. To może przygodówkę. Adventure'a. I może. Zaczynamy wchodzić w jakieś takie interesujące już gatunki, jeśli chodzi o pierwsze gry. Ale nie. Ja proponuję inne zupełnie podejście, bo to jest podejście, któremu... na którym ja się oparłem, robię swoją pierwszą grę, więc przede wszystkim powinniśmy zrobić prostą grę, którą daje się łatwo zrobić, bo naszym celem jest zrobienie gry, a nie umęczenie się i niezrobienie jej. Nie musi być specjalnie oryginalna, jak to powiedziałem, bo nie jest celem oryginalność, celem jest zrobienie pierwszej kompletnej gry. Więc moja propozycja jest to zrobienie remake'u klasycznej gry z lat 80. lub 90. ubiegłego wieku, pomyślcie. Bo dlaczego? Znaczy ja się długo zastanawiałem, ale ja po latach uzmysłowiłem sobie, że moją pierwszą grę to był remake gry z lat 80. Ja ją robiłem w latach 90., więc miałem trochę... Ona była relatywnie świeża, ale dokładnie tak. Zdecydowałem się, że jako pierwszą grę zrobię grę, którą dobrze znam, którą dobrze grałem, która jest prosta, ponieważ ja odtwarzając tą grę nauczę się robić gry. I tak było. Ja zrobiłem tę grę i ona nigdzie się nie ukazała, nikomu jej nie pokazałem. Nie mam nawet jej chyba zarchiwizowanej. Nawet jakbym się chciał teraz pochwalić, to nie potrafię tego zrobić. Bo klasyczne gry są proste, bo wtedy były proste gry, a proste gry robi się prosto. Więc jeżeli oczywiście były wtedy także skomplikowane gry, to nie, to wybieramy z tych czasów te prostsze gry, nie te skomplikowane. Ale to mam ambitne robienie remake'ów i w ogóle. No to dobra. Ale pamiętajmy coś podstawowym celem. Podstawowym celem jest mamy stworzyć swoją pierwszą kompletną grę. To jest ten cel. Więc musimy się zastanowić. Ten wybór, jaki dokonujemy, to ma prowadzić nas do celu, a nie ma pokazać, jak jesteśmy ambitni. Jesteście młodzi, szczególnie to będziecie mieć dużo szans w życiu pokazać, że jesteście ambitni. Poza tym nie ma wymogu, nigdzie nie jest powiedziane, że pierwsza gra, jaką zrobicie, ma być ambitna. To nie jest jakaś specjalna reguła. A pamiętajcie, mała ambitna skończona gra jest lepsza od ambitnej, ale nieskończonej. Naprawdę, dowolna skończona remake gry z lat 80. jest lepszy, działający kompletnie, jest lepszy od tego MMORPG, które będziecie robić przez 7 lat. Gwarantuję, i nie zrobicie. Jeśli ten koncept tylko odtworzenia gry klasycznej uważacie za mało ambitny, to odtwórzcie go, a następnie go twórczo rozwincie w jakikolwiek sposób. I to wcale nie jest łatwe. To się bardzo szybko przekonacie. Jeśli weźmiecie sobie, no nie wiem, Arkanoida jako przykład, to zrobienie Arkanoida inaczej wcale nie jest prostym zadaniem. Zróbcie najpierw Arkanoida, potem zastanówcie, jak go zrobić inaczej. Ja nie mam na przykład pomysłów na to. Ja nie wiem, jakbym miał go twórczo rozwinąć. Ale jestem mało ambitny, bo ja robiłem pierwszą grę. Ale dobra, są tacy, nie. Może przygodówka, może visual novel, tu nie wiem, czy jest jeszcze Tomek, albo uciekł, Grochołek. Może visual novel właśnie, może jakaś nietypowa przygodówka. Znaczy, nie ma sensu robienia takiej przygodówki, znaczy nie, jest sens oczywiście, jeśli skończycie przygodówkę bardzo, bardzo klasyczną, to też jest dobra rzecz, ale jeśli jesteście ambitni, to może jakaś właśnie nietypowa przygodówka. Jeśli dla lubiących wyzwania prosty FPS, ale ważne, bez wyrafinowanej grafiki, z samą rozgrywką, tylko oczywiście nie z rozgrywką polegającą na samym strzelaniu, bo to jest żadne wyzwanie, ale w jakiś ciekawy sposób. I to oczywiście wszyscy znamy tego FPS-a, mam nadzieję. I to był przykład, że można zrobić FPS-a bardzo nietypową rozgrywką bardzo fajną. To nie była jak pierwsza gra, żeby nie było. I to jest eksperyment. To jest bardzo fajna przygodówka, zapomniałem, jaki ma tytuł. Bo ona jest na iOS-a i ciągle... A ja nie mam iOS-a i ciągle zapominam, jak się ta gra nazywała. Coś z szóstką chyba tam było. Bardzo fajna przygodówka, oparta bardzo fajny schemat, gdzie my właściwie przesuwamy taki tekst i tu się pojawiają różne rzeczy i tu się zaczynają jakieś akcje, są zagadki, są wplecione w tekst widzialny na ekranie. Bardzo fajne, nietypowe podejście i wciąż pozwala to nam nie popaść w szpony jakiegoś wielkiego projektu. Ale to jest już naprawdę dla bardzo, bardzo ambitnych ludzi, którzy mogą liczyć się z tym, że się nie uda. A ja bym wolał, żeby pierwsza wasza gra się udała, dlatego to jest tylko dla tych, którzy nie potrafią powstrzymać swoich żądzy ambitności. Robienie gier to jest praca zespołowa, przeważnie, więc trzeba ten zespół po prostu zbudować. Jakiś tam, niech to będzie 2 osoby, 3 osoby. Niech on będzie mały, zdecydowanie. Nie róbmy gry, która wymaga 20-osobowego zespołu, bo po pierwsze go nie zbudujemy, po drugie utrzymanie takiego zespołu jest trudne, bo mały zespół to jest mniej problemów. Duży zespół to jest dużo więcej problemów. Trzeba o niego dbać. Jeżeli to od was, od każdego z was i wyjdzie ta inicjatywa, to i budujecie ten zespół, jesteście za ten zespół trochę odpowiedzialni, trzeba o niego dbać, trzeba sprawić, żeby ci ludzie cieszyli się z tego, że robią pierwszą grę z wami, żeby mogli się tam też zrealizować w jakiś sposób. Nawet jeśli robicie remake'a gry z lat 80. Trzeba tego zespołu słuchać, co mają do powiedzenia, trzeba brać od nich uwagę. Pamiętajcie, że robicie tą grę razem, to nie są wasi słudzy, którzy mają dostarczyć tego, co potrzebujecie. Jesteście zespołem, razem pracujecie nad tym, co ten, więc ci ludzie też mają swoje opinie i trzeba tych opinii przynajmniej wysłuchać. Jeśli czujemy się liderem, to liderzy też popełniają błędy. Warto przyznawać się do tego, warto dać innym odczuć, że są częścią zespołu, a nie być jakimś tam zespołem despotą. Jeśli jednak chcielibyście najpierw potrenować, znaczy wciąż ta koncepcja robienia pierwszej gry was przeraża i wolelibyście najpierw gdzieś się sprawdzić i tak dalej, zanim je robić, no to są możliwości. Trzeba się zapoznać z terminem Game Jam. Tutaj znowu SOS, który się tam bawi telefonem, nie słucha. Jest specjalistą od Game Jamów. Mimo, że zrobił pierwszą grę, to wciąż na tych rzemach bywa i trenuje. Możecie przede wszystkim pójść, poznać. To jest dobre miejsce do budowania zespołu. Możecie poznać, dołączyć do jakiegoś zespołu, możecie spróbować zbudować zespół z ludzi, którzy tam będą. Możecie spróbować gry. Nie ma kary za niepowodzenie na Game Jamie. Nikt tam nie chłoszcze i mówi, nie daliście rady. To wstyd. Sos chłoszczesz? Nie, nie chłoszczesz nikogo.
Najgorsza gra na Game Jamie dostaje ostry sos, który nazywa się Bulldozer.
O! No! No to dobra, to taka symboliczna, czasem kara się trafi. No! Więc nic się nie dzieje. Tych jamów jest od groma. Niedawno był ten. Zero Hour. Ja chyba przespałem. Mam wrażenie. Świetne miejsce, żeby nawet popatrzeć, bo możecie zobaczyć, jak ludzie gry robią. Jeśli nie czujecie się na siłach właśnie, to możecie zajrzeć do kogoś tam mu przez ramię, zobaczyć, jak pracuje, jak się te gry faktycznie robi i się czegoś nauczyć. Dodatkowo, tak naprawdę, właśnie, bo to spróbuj, poznaj ludzi, ale jeszcze jedna rzecz, którą można przy okazji Game Jamu, jeśli mamy Aspergera lekkiego, i nie lubimy między ludzi wychodzić, to możemy zrobić sobie Game Jam na sucho. Możemy zobaczyć, okej, odbywa się tam Global Game Jam, tematyka jest jaka, czy Ludum Dare któryś, prawda? Jest zapadany temat, to możemy cicho sobie w domu spróbować tą grę na temat zrobić. Jak będziemy w domu, to nikt się nie będzie śmiał, tego sosu na bulldupę nie dostaniemy. I spoko, ale ponieważ jam zawsze bardzo często definiuje temat i definiuje pewne ramy czasowe i zmusza dzięki temu ludzi do wysiłku, to my możemy, jak nie mamy tej śmiałości, możemy właśnie spróbować. To ja może w tym samym czasie spróbuję zrobić sam swoją grę sam w domu, zmieścić się w tych warunkach, wstydzę się na razie iść między ludzi, to spróbuję na sucho. I to też jest dobry trening. A nóż, jeszcze się okaże, że zrobimy tą swoją pierwszą grę i to już będzie super. Wtedy. Oczywiście taką rozterkę, czy pierwszą grę robimy w 2D, czy w 3D. No i tu rozwiązanie jest proste, robimy w 2D. Bo dwuwymiarowa grafika od pewnego czasu wróciła do łask i stała się takim pełnoprawnym środkiem wyrazu. Jest dużo, dużo prostsza, jeśli chodzi o wszystko. I nie ma już wstydu, to nie jest tak, że jak zrobimy grafikę 2D, to nas wyśmieją, bo nikt tak nie robi. Nie, właśnie dokładnie wszyscy robią i nie ma wstydu. Jaką technologią? No to wiecie, są gotowe multiplatformowe silniki. Chyba że chcemy koniecznie zrobić na swoim własnym, wyrafinowanym, świeżo zbudowanym silniku. Pamiętajcie, że celem nie jest zbudowanie silnika, celem jest zrobienie gry. Więc jeśli nasz silnik jest przeszkodą w tym celu, to wyrzućmy nasz silnik, weźmy gotowy. Bardzo często właśnie zaczyna się projekt, to ja zbuduję silnik i na tym kończy się właśnie robienie gry. Najlepiej, że jeżeli nie jesteśmy biegli, bo to zakładam, że nie wszyscy są programistami tutaj, jeżeli nie jesteśmy biegli w programowaniu, to weźmy sobie silnik, który ma jakiś na przykład wizualny język skryptowy, składanie z bloczków i tak dalej. Ja słyszałem, że to działa, to znaczy ja niestety jestem programistą, ja nie umiem w bloczkach niczego zrobić, ale słyszałem od ludzi, którzy nie są i oni bardzo z kolei chwalą to budowanie z bloczków. Jest od groma tych silników. Jest Construct, który ma bloczki z definicji. Jest Game Maker, który ma bloczki i nie tylko. Jest Kokos jakiś 2D, który ma język Lua, na przykład skryptowy. Ja jestem dużym fanem silników, które mają wbudowane proste języki skryptowe w miarę, bo po prostu jest łatwiej. Jest Unity oczywiście, który no można w C-Sharpie, ale tak naprawdę jest taki pakiet Playmaker, który jest bloczkami. Podobno fajne, słyszałem. Też. Korona i takie różne. Tutaj są przykładowe. Wiadomo, jest Unreal, powinienem tu dopisać i tam jakieś blueprinty, aczkolwiek nie jestem fanem Unreala. Przynajmniej do pierwszej gry, jaką robicie. Nie ma problemu. To wszystko jest za darmo. Brać, znaczy chyba, bo nie wiem, jak jest dokładnie. Ale większość jest za darmo. O, tak to ujmę. Jak już technologię wybraliśmy, no to pozostaje grafika i dźwięk, czyli tak zwane asety. Skąd je bierzemy? No bo w sklepach powiązanych z technologią, jak Unity Asset Store czy Game Maker Marketplace, słyszałem, bo nie mam Game Makera, ale Unity Asset Store jest mnóstwo fantastycznych, gotowych asetów w bardzo przystępnych cenach. Część jest za darmo, ale są naprawdę za niewielkie pieniądze doskonałe rzeczy, które można po prostu wziąć i mieć problem grafiki z głowy. Na przykład jeśli jesteśmy programistą, nie mamy grafika w zespole, nikt nie chce zrobić grafiki i to można sobie tych asetów tam poszukać. Są strony z darmowymi asetami do gier, szczególnie ta, Open Game Art, czy też strona kenny.nl, gdzie jest człowiek, jest taki twórca gier, właściwie bardziej artysta, który w tej chwili udostępnia 20 tysięcy różnych asetów do gier za darmo. W licencji, one są na public domain, więc możemy nie dość, że zabrać je, to jeszcze zrobić grę, zarobić miliony i nic mu nie dać. On się na to zgodził. Fantastyczne robi te asety. To są wysokiej jakości asety, głównie 2D, tam też trochę 3D jest, ale niewiele, które można do wielu rozmaitych stylów gier wykorzystać i one są świetne. Kenny, tak jak Kenny z South Parku, chyba.nl. Ale on jest dostępny, te asety są dostępne na tym Open Game Art. Nawet w ostateczności, pamiętajmy, że tą grę robimy głównie dla siebie, czyli nie musimy jej nawet pokazywać, można coś pożyczyć. Z innej gry wyciąć asety z WoWa, czy tam z czegoś innego. Bo mamy się nauczyć robienia gier, a nie zrobienia gier, na której zarobimy miliony. Ale tutaj już zalecam pewną ostrożność. Tak czy tak, niezależnie, zawsze czytamy licencje. Pamiętajcie, że te rzeczy są objęte prawem autorskim. Trzeba wiedzieć, co bierzemy, a nuż ta gra gdzieś jednak wypłynie. Musimy mieć pewność, że to, co tam użyliśmy, rzeczywiście możemy tego użyć. A jeśli tak, to pod jakimi warunkami? No są licencje, które wymagają spełnienia pewnych warunków. Nie ma problemu. Niech was asety nie trzymają. To jest tak, że jeśli nie mamy jeśli nie mamy grafika, to nie powinno być to przeszkodą, bo jest w tej chwili olbrzymia ilość dostępnych, darmowych asetów do gier, na których można zbudować swoją własną grę. Może nie będzie ona wtedy bardzo oryginalna graficznie, ale będzie. Jest jeszcze jeden konieczny element w tym całym procesie i tutaj podziękowania dla pana, który gdzieś wyszedł. O nie, jest. Który prowadził z wami zajęcia. Mianowicie przy produkowaniu gier, a szczególnie pierwszej gry, ale nie tylko każdej, jest potrzebna znajomość pewnego języka. I nie chodzi o żaden specjalistyczny język programowania wbrew pozorom. Mianowicie chodzi o język angielski. Więc jeśli jakiekolwiek macie tutaj niedostatki, to czas nadrabiać. Ponieważ bez znajomości angielskiego w tej branży jest bardzo... Znaczy nie mówię, że nie da się, bo się da, ale jest trudno. To jest uniwersalny język nie tylko tej branży oczywiście, ale przydaje się to bardzo. SOS, znowu tu przykład, SOS jest wykwalifikowanym nauczycielem języka angielskiego. Bardzo mu się przydaje. Poszedł tak daleko, że nauczył się uczyć angielskiego. Naprawdę, to się wydaje, wciąż wydaje się nieoczywiste, ale warto o tym pamiętać. I to wszystko. O, jakie animacje. Kto nie zrobił gry pierwszej, niech ją po prostu zrobi. Nie ma na co czekać. I już. I mieć to z głowy. Ja pierwszą grę, i tu zdradzę tajemnicę, pierwszą grę, jaką zrobiłem, to był pecetowy klon Boulder Dasha. Bardzo znanej gry, którą znałem ją doskonale z Atari oczywiście, bo byłem zajebistym fanem i dużo spędzałem czasu grając. Ale wybrałem tę grę, ponieważ chciałem i musiałem wymyślić, jak ta gra działa. Nie miałem niczego, nie miałem dokumentacji, nie miałem analizy. Ja musiałem przeanalizować, jak się wszystkie rzeczy w tej grze zachowują i odtworzyć to na taki sposób, jaki wymyśliłem, że to powinno działać. I zrobiłem grę kompletną, ona miała wszystkie... Poziomy były oczywiście wyrypowane z oryginału. Reszta, czyli cała oprawa, gameplay, wszystko zrobiłem ja z pomocą pewnego programisty, który mi tam low-levelowe rzeczy załatwił, bo wtedy nie umiałem takich rzeczy zrobić. I ta gra, ja ją zrobiłem i ona oczywiście wylądowała w szufladzie. Właśnie nawet nie mam teraz wersji. Chodziło o to, że po tym, gdy robiłem już kolejną grę, to już wiedziałem, jak się gry robi. I tak naprawdę, zrobiłem jeszcze jedną i potem zrobiłem elektrobady, to już była taka prawdziwa gra. Ale to już miałem jakieś gry na koncie. Już wiedziałem, z czym to się je, już wiedziałem, jaki ten proces jest skomplikowany. Gdy się podjąłem tej komercyjnej gry, już taką postanowiliśmy, że zrobimy grę, która będzie sprzedawana, która będzie kompletna i ma zarobić pieniądze, to już wiedziałem, jak się to robi. Właśnie dlatego, że dokonałem takich wprawek na swoich, na tych, kopiując inne pomysły, żeby nie mieć problemu. Potem mogłem zrobić swoją oryginalną w miarę grę. Także to wszystko. Dziękuję, jestem do dyspozycji w przypadku pytań.